Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepanic, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Jest sezon ogórkowy, zbiera się ogórki, ale to nie znaczy, że jest bida.
Witam serdecznie. Nie, nie jest bida, ale sezon ogórkowy jest.
Powoli się ruszamy. W ten sposób trzeba to określić. Może sprzyja temu upał. Tych nagrań jest nieco mniej sporządzanych w tej chwili, ale Mariusz Nachtman nie odmawia. Ja przychodzę do Ciebie z pytaniem słuchacza, pytaniem do przemyślenia. Anonimowy słuchacz zadaje takie pytanie. Co zrobisz jako chrześcijanin, jeśli Twój nieletni syn oświadczył Ci, że kocha swojego kolegę i nic nie może na to poradzić, albo jeśli nie ma odwagi Ci tego powiedzieć, bo wie, że nie tego oczekujesz, ale dowiesz się o tym. Wiem, co mówi Biblia. Mówi ten słuchacz. Chcę wiedzieć, jak powinien postąpić rodzic w takiej sytuacji. Ja zwracam się do Ciebie jako pastora zboru Betesda w Kędzierzynie-Koźlu, dlatego że Ty jesteś rzeczywiście rodzicem trzech synów. W tym jeden jest już prawie dorosły.
Tak, mam trójkę synów, w tym jeden ma 17 lat w tym roku. No i mam nadzieję, że nie będę musiał się w rzeczywistości zmierzyć z takim pytaniem. Natomiast no, dla wierzącego rodzica no, rzeczywiście może to być dylemat, może to być frustracja, co zrobić. Na pewno powoduje to pewnego rodzaju rozdźwięk w jego sercu, w jego wnętrzu. Bo każdy człowiek wierzący, świadomie wierzący w Słowu Bożemu, temu co naucza Biblia, no, na pewno będzie miał rozdźwięk. Tak? Natomiast jeśli mówimy o dziecku nieletnim, dziecko nieletnie jest pod władzą rodziców. I ja nie wyobrażam sobie, żeby mój syn niepełnoletni, też szczerze mówiąc nie wiem, kogo słuchacz ma na myśli, mówiąc, przychodzi syn niepełnoletni. To znaczy ile ma lat? 12? 10?
Nie, ja myślę, że tego typu zachowania kształtują się właśnie w okolicach 16, 17, 18 lat, tak? Czyli to jest dobry przykład, twój syn.
No właśnie, nie? I teraz pytanie, na ile te dzieci są jeszcze świadome swojej
zazwyczaj poszukują swojej tożsamości i w tym momencie znalazł ją no, w taki właśnie sposób, że zakochał się w koledze i chce z nim stworzyć jakiś związek.
No tak jak mówię, no, moglibyśmy dyskutować właśnie o pojęciu tak, tożsamości seksualnej i z czego ona wynika i czy w tym wieku jest ona ukształtowana. Wiemy, że u chłopców w tym wieku jeszcze nie. Tak? Dziewczynki akurat dojrzewają troszkę szybciej, natomiast chłopcy nie bardzo. Co nie zmienia faktu, że byłby to dylemat dla rodzica, dla mnie także. Natomiast tak jak powiedziałem, do 18 roku życia dzieci podlegają opiece rodziców, tak? Rodzice są odpowiedzialni za to i dzieci muszą szanować poglądy rodziców. Czyli jeśli chodzi o mnie, no mój syn może mieć swoje wartości, swoje przekonania, natomiast musiałby dostosować się do niewyrażania ich, póki mieszkałby razem ze mną, tak? Czyli no nie mógłby się spotykać ze swoim przyjacielem w domu, nie mógłby się obnosić z nim gdzieś tutaj na terenie naszego mieszkania czy gdzieś w naszym pobliżu. Na pewno nie zjadalibyśmy razem wspólnie obiadów z taką osobą, tak? Nie byłby zapraszany do naszego domu. Prawdopodobnie mój syn też miałby zabronione się z nim spotykać w miejscach publicznych. No oczywiście nie jestem w stanie chodzić z nim 24 godziny na dobę, tak, żeby gdzieś pilnować go, ale prawdopodobnie gdybym wiedział o takich rzeczach, no jakieś konsekwencje by z tego ponosił. Natomiast inną sprawą jest, kiedy dziecko jest pełnoletnie, tak, i kiedy odpowiada za swoje czyny samodzielnie. Moim zadaniem jako ojca, rodzica byłoby kochać takie dziecko, wskazywać mu na moje przekonania, moje wartości, mówić o tym, że nadal jest moim synem, ale nie akceptuję, tak? Nie wyrażam zgody wewnętrznie na jego poglądy, na jego przekonania, więc tu musiałby być ta granica jasno postawiona, tak? Jesteś moim synem, kocham cię, natomiast nie akceptuję twoich poglądów i twojego stylu życia, który wybierasz.
Każda poradnia rodzinna przyzna dziecku całkowite prawo do wyboru orientacji, zabroni rodzicom ingerencji w te właśnie poglądy. Ja myślę, że szczególnie dotyczy to naszych czasów, kiedy homoseksualizm, kiedy związki tej samej płci stają się normą. Bo o tym żeśmy sporządzili już kilka rozmów wcześniej. Homoseksualizm. bycie gejem, LGBT, te wszystkie terminy wyjaśniliśmy w poprzednim nagraniu z cyklu Rozmowy o Biblii i zachęcam, żeby na te nagrania ten słuchacz, który zadał pytania, spojrzał. Nie ma sensu tego powtarzać.
Tak,
natomiast jesteśmy w zborze Bethesda, siedzimy w budynku i ja chciałbym zapytać, dlatego że to pytanie nie jest adresowane do rodzica niewierzącego, co on zrobi, ale bardziej do osoby wierzącej. Jesteś pastorem zboru, ale też jesteś chrześcijaninem. To, że jesteś pastorem, jest tu może wcale nieważne. Powiedz mi, czy to, w co wierzysz, nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowane poprzez to, że jest to twoje dziecko?
Wiesz co, no staram się prowadzić swoje życie integralnie, czyli wartości i przekonania, które mam, staram się wprowadzać w swoim życiu niezależnie od tego, czy dotyczą one mojej żony, moich dzieci, moich przyjaciół, czy zwykłych wiernych. Staram się traktować ludzi jednakowo, więc jeśli moje przekonania, które mam jasno ukształtowane na temat homoseksualizmu, uważam, że to jest grzech, to jest zboczenie, to nie jest coś, co jest właściwe w życiu człowieka, czyli jest to grzechem, nie byłoby tolerowane także w moim domu. Natomiast odróżniam jeszcze raz postawę ojca, tak, od postawy człowieka wierzącego. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, kochałbym swojego syna, mówił mu o swojej miłości do niego i zachęcałbym, żeby uszanował moją miłość do niego. Tak? Natomiast szanując jego wybór, jego pogląd, musiałbym pozwolić mu, podkreślam jako osobie pełnoletniej już, na dokonywanie własnych wyborów i własnych decyzji życiowych. Na pewno przykro by mi było, że no,
że tak się stało.
Że tak się stało, pomimo wychowania, które starałem się mu wpoić w młodości, tak? Widocznie w którymś momencie
zawiodłem,
popełniłem
może
błąd i w jakiś sposób nie dałem mu jasnych wzorców do tego, tak? Faktem stało się, że no, wybrał inną orientację seksualną. Jako rodzic kochałbym syna. Natomiast,
nie wyrzuciłbyś go z domu?
Natomiast musiałby, jeśli chciałby praktykować swój związek z przyjacielem, musiałby opuścić mój dom. Natomiast na tyle, ile mógłbym, wspierałbym go. Natomiast na pewno nie mógłby pielęgnować swojej relacji homoseksualnej, mieszkając ze mną, z moimi dziećmi, z rodzeństwem. Na to bym przyzwolenia nie dał.
Dobrze. Świadkowie wyrzucają ze społeczności takie osoby. Taki cytat mam z listu, który wysłała do mnie ta osoba, która zadaje to pytanie, która proponuje nam dzisiejszy temat do rozważań. Powiedz mi, co robią inni? Co robią zielonoświątkowcy? Czy ty jako pastor takiej osoby homoseksualnej ze zboru byś się pozbył? Jako członka?
Wiesz co, na pewno nie wyrzucilibyśmy osoby z kościoła. Tak?
Czyli gdybym był homoseksualistą, nie mógłbym być członkiem, ale mógłbym tu usiąść i
tak,
przychodzić.
Tak, zdecydowanie, tak jak powiedziałem, homoseksualizm dla mnie jest grzechem, więc zostałbyś napomniany, tak, za życie w grzechu.
Gdybym był członkiem i nie zdradzałbym tych skłonności wcześniej, a wy byście się dowiedzieli, ja bym musiał przyparty do muru powiedzieć tak, to prawda, wtedy zostałbym wykluczony z członkostwa w tym zborze, prawda?
Tak, zostałbyś skreślony z członkostwa
z zborze.
Tak,
z listy członków.
Tak, z listy członków, jako osoba żyjąca w grzechu.
Byłbym bratem lub siostrą, czy nie?
Wiesz co, no, bratem jesteś ze względu na wiarę w Chrystusa, tak?
Ale czy byłbym wtedy, będąc homoseksualistą lub kobietą, która by była lesbijką, tak to się nazywa, czy byłbym waszym bratem?
No tak jak powiedziałem.
I siostrą.
Bratem jesteś z przynależności, tak? To, że ktoś
zmaga się z grzechem,
wykluczamy go. Wiesz, ja mam siostrę i ona zawsze będzie moją siostrą. Czy się jej wyprę, czy nie, tak? Ona zawsze będzie moją siostrą. Tak samo są ludzie, którzy no, uwierzyli w Chrystusa. Oni mogą być marnotrawnym bratem, tak? Który poszedł w świat, ale on jest nadal bratem. I dlatego chciałem dokończyć swoją wypowiedź. Taka osoba nie byłaby u nas członkiem zboru, natomiast zachęcalibyśmy ją, żeby przychodziła do kościoła. Bo gdzie grzesznik ma spotkać się z Bogiem, gdzie ma do Niego wrócić, jeśli nie w kościele. Tak? Więc chciałbym, żeby ludzie, którzy mimo to, że nie są członkami zboru, żeby nadal uczestniczyli w życiu kościoła. Bo być może w którymś momencie opamiętają się, nawrócą, Bóg do nich przemówi i upamiętają się ze swojego grzechu. Więc uważam, że nie jest dobrą wyrzucanie ludzi z kościoła, zamykanie im drzwi, traktowanie ich jak trędowatych.
Rozumiem, że tego typu wykluczenie, czyli każdy z członków zboru mógłby z taką osobą porozmawiać, nie byłaby ona traktowana jako trędowata, ale gdyby ta osoba chciała kontynuować swój związek, ten właśnie związek homoseksualny, czy wtedy zbór przyszedłby na ślub? Czy ojciec byłby szanowany starszym, czy byłby szanowanym starszym w swoim zborze, gdyby zdarzyła się taka historia?
Wiesz co, nie wiem.
Albo jakby... inaczej, czy pozbawiłbyś jako pastor innego ojca starszeństwa za to, gdyby Sławomir Szczepaniec miał syna homoseksualistę, starszym w twoim zborze byłby, czy zrzuciłbyś go ze starszeństwa za to?
Nie, ja bym nie zrzucił, ponieważ tak jak powiedziałem, dorosłe dzieci biorą odpowiedzialność za swoje życie. Więc nie wiem, dlaczego miałbym karać bogobojnych rodziców za niesłuszne decyzje swoich dzieci. Pismo Święte mówi nam o diakonach czy biskupach, którzy mają dobrze swoim domem zarządzać w kontekście właśnie wychowywania dzieci, tak? Ale musimy pamiętać, że dzieci wychodzą spod autorytetu do rodziców w pewnym momencie i nie wiem, dlaczego mielibyśmy konsekwencje za nie ponosić, więc ja bym akurat takiego starszego, dobrze pełniącego swój urząd z tego powodu nie zwolnił. Natomiast myślę, że raczej z kościołem byśmy się nie wybrali na ślub mojego syna, gdyby on w taki sposób żył. No, tak jak powiedziałem, nie ma aprobaty na tego typu zachowania. Więc...
I tu nie możemy dyskutować nad tym.
Oczywiście, ja tutaj chcę jasno powiedzieć, nie ma dyskusji.
Bo
tak?
Ta osoba, która zadaje pytanie, formułuje je następująco. Wiem, co mówi Biblia. Chcę wiedzieć, jak powinien postąpić rodzic w takiej sytuacji. Ja myślę, że to jest może pytanie zwrócone troszeczkę w złym kierunku, dlatego że pytając nas o to, w rozmowach o Biblii, powinno się zasadniczo otrzymać odpowiedź Biblii.
No i do tego, tak jak powiedziałem, no, dla mnie, jeśli ktoś mówi, wiem, co mówi Biblia, to powinien
trudno
postąpić...
o kompromis tutaj.
Tak, powinien postąpić tak, jak mówi Biblia.
Więc być może to pytanie należy kierować do dziennikarza świeckiego, który... nie wiem, prowadzi jakieś czasopismo na temat młodzieży.
Świecki dziennikarz nie jest dla nas wyznacznikiem, ani autorytetem. Tak? Dla mnie autorytetem jest Słowo Boże. Słowo Boże mówi mi, że mam miłować, kochać swoje dzieci, natomiast ze względu na miłość, którą mam do nich, nie mogę akceptować ich grzechu. I o tym grzechu muszę mówić.
Miłość grzesznika, ale nie miłość grzechu. I to jest znana zasada, podobnie zresztą, że Pismo Święte jest takie samo od wieków. Jezus jest ten sam poprzez wieki aż do dziś.
No i bardzo bardzo ładny przykład podałeś. Jezus umierał na krzyżu za nasze grzechy. Tak? Uwolnił nas od grzechu, co nie znaczy, że podoba mu się, kiedy my w grzechu żyjemy. Akceptuje to i toleruje. Nie. Tak? Ponosimy konsekwencje za złe, grzeszne wybory naszego życia, mimo to, że Bóg nas kocha i miłuje jako swoje dzieci. A ponieważ nas miłuje i kocha, dlatego doświadcza i karci, abyśmy pozbyli się grzechu i żyli w wolności. I taka też jest właśnie chrześcijańska zasada dotycząca rodziców, których dzieci grzeszą. Mamy ich kochać, miłować, natomiast w tej miłości musimy stawiać konkretne, jasne granice, nie dając przyzwolenia na ich grzech.
Zastanawiam się, czy część osób nie wyłączyła już tej rozmowy, uznając ją za dalece niestosowną. Uważasz, że ten temat, na który dzisiaj rozmawiamy, jest niestosowny?
Nie, uważam, że to jest temat bardzo życiowy i myślę, że z czasem będziemy podobnych tematów mieli coraz więcej, bo jednak życie Kościoła staje się coraz bardziej świeckie i ludzie w Kościele doświadczają zderzenia z rzeczywistością, tak, z kulturą tego świata. Ona wchodzi do Kościoła i coraz więcej w naszych Kościołach jest ludzi o innej orientacji seksualnej i musimy sobie umieć z tym radzić. Tak? Więc musimy stać na straży naszych wartości chrześcijańskich, ale z drugiej strony musimy też wskazywać na Boga. Boga, który jednak jest miłością i który umarł za grzechy całego świata, aby dać im zbawienie. Zbawienie jest dla wszystkich ludzi.
Ja chciałbym podziękować Tobie za spotkanie. Mam nadzieję, że te odpowiedzi, które dałeś, zgodne z Pismem Świętym, będą satysfakcjonujące dla osoby, która je stawiała. Ale chciałbym zachęcić też do odwiedzin naszego serwera www.true-beauty.net/rozmowy o Biblii, gdzie ta tematyka była wcześniej poruszana. Chciałbym również poprosić innych duchownych z innych ugrupowań i denominacji, niezależnie od tego, czy te denominacje przeżywają w tej chwili problem, ale proszę Was o to, abyście i Wy uczestniczyli w naszych nagraniach, dlatego że jest to świadectwem Waszej służby, Waszego zaangażowania i poświęcenia, to, że chcecie głosić, ewangelizować i odpowiadać na pytania naszych słuchaczy.
No, dobrze by było.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy, w Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej. Tylko Ciebie, Jezu, Jezu.